Czcigodny Księże Generale, Księże Wikariuszu Generalny, drogie siostry misjonarki Chrystusa Króla z Matką Generalną i z siostrą wikarią, Czcigodny Księże Rafale, pełniący funkcję delegata biskupa w trwającym procesie beatyfikacyjnym Ojca Posadzego, drodzy goście, rodzino, sługi Bożego, drodzy współbracia, kapłani, bracia, klerycy, nowicjusze i wszyscy tu zgromadzeni przy Chrystusowym ołtarzu. Przed chwilą wysłuchaliśmy tego fragmentu Ewangelii według świętego Marka, który w bardzo klarowny sposób mówi o powołaniu przez Jezusa celnika Mateusza. Mówi o powołaniu, ale mówi również o reakcji faryzeuszy na ten dar i zadanie, jaki otrzymał Mateusz. Mówi wreszcie o słowach Chrystusa, które dobitnie wskazują na cel powołania celnika Mateusza. Sądzę, że historia powołania Mateusza jest i może być historią powołania każdego i każdej z nas. Chrystus, przychodząc do człowieka, przychodzi przeważnie w sposób zaskakujący. Najpierw dla osoby powoływanej, ale również w sposób zaskakujący dla całego społeczeństwa, otoczenia. Również w sposób zaskakujący Chrystus przedstawia swoją propozycję, plany wobec konkretnej osoby. I tak często potem spotykamy się z owym niezrozumieniem. Najpierw przez otoczenie, nawet to najbliższe, a czasem także to niezrozumienie przez samego powoływanego. Historia powołania Mateusza, którą słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jest, myślę, również historią powołania i życia sługi Bożego Ojca Ignacego. Do tych elementów zbieżnych można przede wszystkim zaliczyć sposób, w jaki Bóg objawił Ojcu zamiary i wolę wobec Niego. Można również zaliczyć rolę, którą miał spełnić według Bożych planów, jak również te wszystkie trudności, doświadczenia, które spotykał, przeżywał ze strony innych właśnie w realizacji Bożego powołania. I dzisiaj, jak ksiądz generał we wstępie zaznaczył, dokładnie przed kilkoma minutami, bo właśnie około godziny 10:45 minęło 25 lat od śmierci, czy raczej lepiej powiedzieć od chwili narodzin dla nieba Ojca Ignacego, naszego pierwszego przełożonego naczelnego, jak wówczas był nazywany, współzałożyciela. Taki tytuł nadała mu kapituła generalna z 1951 roku. Założyciela sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej. Odszedł do domu ojca w liturgiczne wspomnienie świętego Antoniego Opata. Święty Antoni Opat również swoim życiem, postawą pociągnął za sobą do Boga, do Chrystusa taką wielką rzeszę uczniów. Ojciec odszedł po nagrodę, jak napisał naoczny świadek śmierci ojca, prowadzony przez przyjaciela biskupa Antoniego Baraniaka, którego imieniny właśnie w tym dniu również były obchodzone, w dniu 17 stycznia. A tak na marginesie, wiele przecież łączyło właśnie ojca z arcybiskupem Baraniakiem, który wcześniej był sekretarzem kardynała Klonta, a później tak bardzo mocno współpracował z ojcem, choćby nawet przy zakładaniu zgromadzenia sióstr misjonarek. Siostry i bracia, te wszystkie wydarzenia z całą pewnością nie są przypadkowe. One wszystkie składają się na jedną wspaniałą historię powołania człowieka, który nade wszystko chciał pełnić zawsze i wszędzie jedynie wolę Boga. I my dzisiaj rozpoczynamy w tę 25. rocznicę śmierci sługi Bożego, w jubileuszowym roku powstania Zgromadzenia Sióstr. Rozpoczynamy nasze pochylanie się i pogłębianie znajomości spuścizny, jaką pozostawił ojciec Ignacy. Dziś rozpoczynamy bowiem tak zwany rok ojca Ignacego, który powinien pomóc nam wszystkim i rodzinie tej związanej więzami krwi, ale przede wszystkim i duchowym synom i córkom ojca. Pomóc odkryć na nowo życie i dzieło sługi Bożego. A przecież również i dziś niestety są jeszcze tacy, którzy podobnie jak bohaterowie z dzisiejszej Ewangelii stają gdzieś obok w tej postawie jakiegoś niezrozumienia sługi Bożego i jego życia. I ten właśnie rok ma dać nam wszystkim jeszcze głębsze zrozumienie, że Chrystus przychodzi do każdego człowieka. Przychodzi, aby obdarzyć człowieka swoją świętością. Przychodzi często mimo słabości ludzkich, a może inaczej, właśnie w tej słabości objawia swoją wszechmoc i swoje wielkie dzieła. Ten rok ma nam pomóc jeszcze bardziej zachwycić się postawą, życiem sługi Bożego. Ma zrodzić w naszych sercach przekonanie, że był to człowiek święty. Święty to nie znaczy bezgrzeszny, bo takim świętym jest jedynie Bóg. Ale świętym, który każdego dnia zmaga się ze swoją słabością, z naturą, ze skutkami grzechu pierworodnego, który w ostatecznym rozrachunku, przychodząc nieustannie do Jezusa lekarza, przezwycięża dzięki łasce wszystko to, co pochodzi z tego świata i otrzymuje zjednoczenie z Bogiem. Pomijając może w tym momencie kwestie historyczne, czy też biografię, życiorys ojca, zapytajmy, w czym on może być dla nas wzorem po tych 25 latach od jego śmierci. Czego możemy uczyć się od niego? Jak winniśmy go przedstawiać ludziom? Jakim był? I pozwólcie, że odpowiedź na te pytania spróbuję znaleźć w modlitwie o beatyfikację sługi Bożego. I czytamy tam m.in. takie słowa. Pozwól nam wielbić Ciebie w słudze Twoim, ojcu Ignacy, który pełen wiary, nadziei, miłości i troski wobec emigrantów uczy nas modlitwy i ducha ofiary jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania. Siostry i bracia, praktycznie w tych kilku słowach zawiera się chyba całe streszczenie życia ojca Ignacego. Pozwól nam wielbić Ciebie w słudze Twoim, ojcu Ignacym, który pełen wiary. I właśnie wiara była dla ojca Ignacego fundamentalną wartością życia. Sługa Boży nie tylko głosił wiarę słowami, choćby nawet w konferencjach, przemówieniach, pisząc listy, ale on całym swoim życiem świadczył o tej wierze, żył nią. Jakżeż przecież głębokiej wiary w Bożą wolę domagało się przejście ojca ze statusu księdza diecezjalnego do stanu zakonnego. Wiary wielkiej wymagała od niego prośba sługi Bożego, kardynała Hlonda, aby podjął się organizacji nowego zgromadzenia i był dla niego pierwszym przełożonym. Bez wiary ojca w Bożą opatrzność nie byłoby możliwe przetrwanie towarzystwa w trudnych latach wojennych. Co więcej, bez wiary sługi Bożego nie byłoby możliwe zorganizowanie wyjazdu naszych księży do III Rzeszy, gdzie posługiwali polskim przymusowym robotnikom w obozach pracy. Bez jego wiary nie byłby możliwy rozwój towarzystwa w czasach powojennych i w tych trudnych czasach komunistycznych, gdzie niejednokrotnie ojciec nie miał również wsparcia ze strony swoich współbraci, a nawet spotykał się z wielorakimi trudnościami, jak chociażby pamiętna wizytacja kanoniczna ojca Wójcika. Bez wiary wielkiej niemożliwe byłoby powstanie i rozwój zgromadzenia sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej, które dziś mogą obchodzić 50. rocznicę swego powstania. Ojciec posadzy niejako oddychał wiarą, nią się karmił. I tym chyba zewnętrznym znakiem jego wiary, tej postawy, były słowa, które wypowiedział na łożu śmierci, chwili śmierci. Było to maryjne fiat. Niech mi się stanie. On do końca wierzył, że tylko w woli Bożej człowiek może odnaleźć szczęście. Wiemy jednak, że wiara jest łaską i tę łaskę można otrzymać przez wytrwałą modlitwę. I o tym doskonale również wiedział ojciec Ignacy. Dlatego tak bardzo często można było go spotkać według świadectw osób żyjących blisko niego, nigdzie indziej jak właśnie w kaplicy, na tym osobistym trwaniu przed Bogiem, swoim skupieniem, swoim umiłowaniem Eucharystii. Uczył, że modlitwa, to zjednoczenie z Bogiem, jest sensem życia i kapłańskiego, i sensem życia zakonnego. Pisał sługa Boży w swoim dzienniku takie słowa: modlitwa to sztuka, której trzeba się bezustannie uczyć, ćwiczyć, jak artysta, wirtuoz. Modlitwa była dla ojca Ignacego siłą i sensem całego jego życia.